Janusz Piechociński, Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceszef Komisji Infrastruktury. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To prawda, że koalicja wisiała na włosku, a Pawlak był już spakowany?
No, to już teraz nie dodajmy martyrologii do tych dramatycznych zwrotów, ale faktem jest, że w którymś momencie byliśmy bliżej na nie niż na tak.
Słyszałem o tym pakowaniu, nie za bardzo wierzyłem, a dzisiaj otwieram którąś z gazet, a tam rzeczywiście pudła w gabinecie Pawlaka. Tylko dziwne, że fotografów zdążył zaprosić.
A która to z gazet opublikowała, już wszystko wiemy.
Zasie Super Express albo Fakt.
Ja myślę, że niepotrzebnie robimy do takich wydarzeń legendę. Negocjacje mają swoją dynamikę, swoje tempo. W mojej ocenie były kosztowne dla koalicji, bo przez miesiąc to trwało. Zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby wewnątrz rządu uzgodniono główne zręby zmian, nie tylko sztywne 67 tak poddawane, a dopiero z tym uzgodnieniem wyjść na zewnątrz.
No to dlaczego nie uzgodniono? Dlaczego Pawlak z Tuskiem nie mógł się dogadać w ciszy i zaciszu gabinetu?
Ja myślę, że jesteśmy zakładnikami pewnej sytuacji nie najlepszego startu tego rządu i stąd w którymś momencie, szczególnie pakta, pojawiła się taka potrzeba mocnego wejścia na starcie tej koalicji, takiej reformatorskiego determinizmu. PSL musiał się przeciwstawić sztywnemu 67, bo lepiej wyczuliśmy nastroje społeczne i potrzeby i rynku pracy i społeczeństwa. Ale zostawmy to, teraz czekamy na obudowanie tego porozumienia politycznego legislacyjnym językiem w projektach ustaw.
Ale pan jako człowiek, który rzuca rękawice Pawlakowi, też ma poczucie, że to wszystko była gra na rzecz reelekcji Pawlaka na fotel prezesa PSL-u?
Wiadomo, że kongres najbliższy PSL-u odbędzie się nie w oparciu o relacje z koalicjantem i politykę zewnętrzną, tylko wewnętrzną sytuację PSL-u.
No ale właśnie podobno na rzecz tej wewnętrznej sytuacji Pawlak pokazywał twardość, pokazywał jak potrafi postawić Tuska pod ścianą i powiedzieć mu: Donald, tym razem no pasaran.
Zostawmy to, mówię. Rywalizuję z Waldemarem i nie chciałbym tego stopniować w tym obszarze. To nie o to chodzi. Tu niewątpliwie pomysł premiera sztywny 67 był nie do przyjęcia. Uwaga, nie w świecie polityki, ale w świecie społecznym, bo sugestie, że za 20 lat w europejskich i światowych wydarzeniach będzie tak, że praca będzie gonić kandydata na pracownika, w mojej ocenie to jest futurologia, która się nie spełni.
No dobrze, ale czy gdyby było tak, że Waldemar, jak pan mówi, by się zgodził na te 67, to nie miałby czego szukać w PSL-u?
Ja myślę, że politycy, którzy by się zgodzili na taki kształt reformy, która by polegała tylko na sztywnym 67, bez tych dodatkowych elementów, bez polityki prorodzinnej, demograficznej, kwestii związanych z tym dodatkowymi programami dla 60+ i 18-25+, nie miałby czego szukać w ogóle w polityce.
Pawlak też?
Każdy. Nie tylko Donald Tusk i Waldemar Pawlak.
Ale dziś PSL czuje się wygrane i demonstruje to światu.
Nie, no i znowu to jest pewien...
To po co te plakaty?
To jest pewien mit.
Dobry PSL, zła platforma, oni chcieli 67, a my wywalczyliśmy Zieloną Wyspę.
Panie redaktorze, gdyby te plakaty internetowe miały stanowić sól ziemi wyzwań, to ja powiem: zejdźmy na ziemię, a ziemia jest taka, że czwarty kwartał PKB europejskie 0,3 minus, pierwszy kwartał 0,2 też minus. Samochody w Europie się sprzedają nie najlepiej, one są takim dobrym barometrem. Rynek nieruchomości też nie idzie. Co to oznacza? To oznacza, że w rywalizacji globalnej Europa, a także Polska wewnątrz tego wymaga poważnej polityki.
Ziemia też jest taka, że to krusowcy głównie skorzystali na tej reformie, znaczy ich najmniej ona dotknie.
Poczekajcie na szczegóły. Diabeł tkwi w szczegółach w tych rozwiązaniach i wtedy siądźmy do poważnej analizy i liczenia, kto na tym skorzystał, a kto niestety stracił.
Dzisiaj rozumiem, emerytury załatwione, koalicja może trwać. Nic jej nie grozi w najbliższej perspektywie.
Emerytury mamy załatwione na etapie porozumienia liderów zatwierdzonego przez kierownictwo obu koalicyjnych formacji. Przed nami referendum w wersji SLD-owskiej, przed nami zapowiadane kolejne akcje protestacyjne, a przed nami najważniejsze, bardzo ważna i trudna praca legislacyjna.
No i jeszcze takie małe rzeczy, jak na przykład odpis podatkowy na kościół zamiast funduszu kościelnego. PSL mówi tak?
Poczekajmy. Proszę zwrócić uwagę, że tym razem minister Boni ogłosił coś, co nie powinno być w tej formie ogłaszane, bo nie tylko mamy z niektórymi związkami wyznaniowymi porozumienia międzynarodowe, ale także została zachwiana taka logika konsultacji, rozmawiania ze sobą, bo wymknęło się to spod kontroli. Im mniej politycy zapowiadają i zaskakują partnerów społecznych także na konferencjach prasowych, a więcej rozmawiamy o tych sprawach wewnątrz, w kuchni politycznej, tym lepiej.
Ale to jest tak, że to Platforma będzie musiała zrobić z Palikotem, bo PSL się na to nie zgodzi?
Nie, no ale poczekajmy. Trwają w tej chwili rozmowy z kościołami, związkami wyznaniowymi.
Myślę, że kościoły się najpierw nie zgodzą, nie będzie o czym mówić.
Powoli, naprawdę. Zbyt łatwo, to są trudne sprawy i zbyt łatwo o nich mówimy.
To rozumiem, że na następne pytanie też pan mi odpowie. Poczekajmy, ale mimo wszystko spróbuję. Czy jest tak, że spektakularna, prestiżowa porażka i brak autostrady Warszawa-Berlin podczas Euro są już dzisiaj przesądzone?
Ja bym przede wszystkim koncentrował się na tym, żeby te inwestycje, już nieważne, czy będą skończone na czerwiec, czy tymczasowo oddane w czerwcu i lipcu, a czy będą w listopadzie, przede wszystkim były zrobione w dobrej jakości.
Czyli to nie ma się co spieszyć na to euro?
Nie, no trzeba robić to, co jest do zrobienia, tylko trzeba zrobić z logiką, a przede wszystkim pilnować gwarancji rękojmi co do jakości, bo proszę zwrócić uwagę, te spękania na autostradach po tej zimie okazały się w większości przypadków partaniną placu budowy. Zostały co prawda naprawione, ale tego typu błędy i braku nadzoru nie powinno być.
Ale uważa pan, że ta słynna przejezdność na euro może zostać zapewniona, czy to mrzonka już dzisiaj?
W mojej ocenie naprawdę ten ruch na euro możemy zrobić w oparciu o istniejącą sieć dróg, jeśli tylko logistyka tych procesów będzie dobrze przygotowana i odpowiednie służby z Policją Drogową, Inspekcją Transportu Drogowego funkcjonalnie to zrealizują.
Czyli nie walczmy o przejezdność.
Nie walczmy o przejezdność dla samej przejezdności.
A jakbyśmy walczyli, to wywalczymy, czy też już...
No o to trzeba się pytać inżyniera kontraktu, inżyniera nadzoru z placu budowy, a nawet nie ministra czy posła z Sejmowej Komisji Infrastruktury.
A czy poseł z Sejmowej Komisji Infrastruktury wie, ile będzie zarabiał nowy prezes PKP?
Słyszał i zastanawiam się, w jaki sposób...
50 tysięcy.
W jaki sposób będzie to zrobione. Słyszę, że ma być to kontrakt menedżerski. Pytanie, jak, skoro kolej jest przecież w Kominówce.
Czyli nie można mu tyle zapłacić.
Nie wiem, czy nie można. Ja chciałbym bardzo dobrze płacić nie tylko wszystkim tym, którzy świetnie wypełniają swoje obowiązki. Powiedzmy sobie szczerze, menedżerka na kolei gorzej czy lepiej opłacana najczęściej niestety się nie sprawdza. I to jest problem, nad którym ubolewam, bo przecież zmiany są bardzo częste, a procesy inwestycyjne i jakość funkcjonowania nie tylko polskiej kolei nie najlepsza, żeby być
ale
bardzo
sugerował pan, żeby temu prezesowi nie zaglądać do kieszeni, tylko liczyć na to, że za te 50 tysięcy będzie dobrze pracował i wyprowadzi koleje na prostą?
Ja chciałbym, żeby kolej funkcjonowała dobrze. Dobrze, i czy to w obecnym systemie jest 20 brutto plus dwie rady nadzorcze, tak jak to było w tym systemie, czy tam 50, to chodzi o to, żeby procesy poprawy polskiej kolei następowały, nie żebyśmy za rok mówili o zmianie kolejnego prezesa.
Janusz Piechociński, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.